Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Pytanie brzmi, czy rzeczywiście warto toczyć walkę o coś, czego nie widać, co jest pod wodą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Marcin Węcławski.
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Warto z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że rezerwaty podmorskie są w tej chwili w całej Europie. Polska jest chyba ostatnim krajem europejskim, który nie ma rezerwatu podwodnego. Zawsze można powiedzieć, że są inne formy ochrony, takie na przykład jak tereny Natura 2000, Park Krajobrazowy Trójmiejski obejmuje część tą wodną również. Kłopot jednak tkwi w szczegółach, to znaczy polskie prawo dopiero od bardzo niedawna, polskie prawo dotyczące ochrony przyrody od bardzo niedawna weszło do wody. Dotychczas można było ochraniać gatunki, które są w morzu, natomiast nie ich środowisko.
Ja rozumiem, ale to chyba nie jest sprawa tylko prestiżu.
To jest przede wszystkim sprawa prestiżu, bo to tutaj nie mamy do czynienia z czymś takim jak ratowanie żubra, czy jeżeli my tego nie ochronimy, to coś bezpowrotnie zginie. To jest po prostu bardzo ładne, wyjątkowe miejsce w obrębie Trójmiasta podwodne.
Ale wszyscy to wiedzą.
No tak, i to ładne miejsce trzeba ochronić. Jeżeli go nie ochronimy, no to po prostu będzie szkoda, nie stanie się żadna straszna strata, w sensie nikt nie zachoruje, nikt nie umrze. Te gatunki, które są pod Gdynią w Orłowie, zachowują się na kamiennych rafach gdzieś w okolicy Ustki, ale coś stracimy.
Tylko, że zwykle ludzie myślą inaczej. To miejsce trzeba chronić dlatego, żeby może nie zabrało nam klifu.
No tak, to jest te ciężkie nieporozumienie.
Trzeba byłoby tam stworzyć taką solidną opaskę.
Tak,
są jakieś progi pod wodą, które chronią klif przed falami, ale to nawet jest niewystarczające.
Ta dyskusja cały czas wraca. Oczywiście najlepiej, żeby się wypowiadali fachowcy, czyli geomorfolodzy, którzy ten klif na Uniwersytecie Gdańskim badają od dobrych 20 paru lat. I oni mówią jednoznacznie, że jest taka równowaga w naturze, która polega na tym, że jak morze podcina klif i zabiera to, co się z niego usypuje, to ten klif się nazywa aktywny i jakby jest, ma ten taki fajny pionowy profil, który oczywiście na zdjęciach świetnie wychodzi, wszystkim się bardzo ładnie kojarzy z tym miejscem specjalnym. Natomiast w miarę jak morze atakuje coraz bardziej, ono sobie samo usypuje falochron z piasku, kamieni, gruzu. Fale są coraz słabsze, są coraz bardziej płaskie i klif zamienia się w taką połogą, jakby półpłaską wydmę. I to prędzej czy później oczywiście ten nasz klif czeka. Państwa, które graniczą z Bałtykiem.
Bo jeżeli już nie morze, nie fale, to ten klif tak czy inaczej spłynie razem z wodą deszczową.
Tak, klif jest rozpłukiwany przede wszystkim od strony lądu na skutek zamarzania, rozmarzania wody deszczowej. To jest nietrwały materiał gliniasto, piaszczysty. Trochę go trzyma tam roślinność oczywiście. I to jest ten kłopot, że wiele takich przyrodniczych fenomenów, jak taki klif, to są fenomeny nietrwałe. On nie będzie trwał setki lat.
To może wypełnić go żywicą.
No właśnie, tu mamy ten nasz problem, że my widzimy tę przyrodę przez jakby pryzmat swojego krótkiego życia. Że jak jako dziecko chodziłem na ten klif, on tak wyglądał, to bym chciała, żeby on był zachowany, żeby się nie zmieniał. No, to się wszystko zmienia oczywiście i taka jest uroda środowiska. W niektórych wypadkach możemy miękko interweniować, nie psując, natomiast w tym wypadku trzeba się posłużyć takim apelem, który Komisja do Spraw Państw Bałtyckich, HELCOM tak zwany, uchwaliła dawno temu, w 90-tych latach, który nazywa się rekomendacja, czyli takie zalecenie o ochronie naturalnych procesów brzegowych. Czyli tam, gdzie nie jest to absolutnie konieczne, nie przeszkadzać, nie poprawiać natury, nie stawiać ścianek, nie walczyć z morzem, tylko się po prostu cofnąć. To cofanie nie oznacza, że coś cennego oddajemy, bo wtedy by trzeba walczyć, tak jak robią to Holendrzy. Nie jest prawdą to, co mówi część ludzi reprezentujących lobby przemysłowe, że jak nie będziemy bronić klifu, to nam Orłowo spłucze do morza, spłynie po prostu razem z erozją. To się wszystko wyrównuje. Ten proces właśnie zabierania brzegu w pewnym momencie ustaje, bo on jakby wysyci się poprzez te kamienie, które on zabiera i żwir. I na pewno nie grozi nam spłukanie Orłowa, czy to, że może gdzieś tam będzie się pełzło w górę Gdyni. Natomiast rzeczywiście klif będzie się robił coraz mniejszy, będzie go ubywało, no z tym się trzeba pogodzić. Tak uważają przyrodnicy, tak uważają też eksperci z tej komisji helsińskiej. Cały kłopot polega na tym, że to jest piękne miejsce w obrębie wielkiej aglomeracji miejskiej. Ono jest bardzo mocno odwiedzane, jest bardzo mocno fotografowane. Uważamy, że trzeba je chronić właśnie.
Takie mocno też symboliczne.
Oczywiście,
dla Gdyni.
Tak, tak. I uważam, że trzeba je chronić z tego powodu, przede wszystkim właśnie przed tą twardą zabudową, przed tymi pomysłami typu opaska betonowa, a to zażywicować, a to położyć siatkę plastikową, a to coś tam jeszcze. Zostawić to jak jest. On jeszcze będzie przez dobre kilkadziesiąt lat ludzi cieszył, przez kilka pokoleń. i korzystajmy z tego, co mamy. Ważne, żeby to była taka ochrona, która sprzyja ludziom. To znaczy, broń Boże, nie chcielibyśmy lansować zakazów wprowadzania takiego systemu, który zabraniałby ludziom korzystania, oglądania, łowienia ryb, pływania, snorkelowania, nurkowania. Wszystkich tych.
Wracamy już teraz do tego, co pod wodą.
Tak. Do tych wszystkich miękkich form korzystania z przyrody, które powinny być dozwolone i dzięki którym ludzie mogą popierać takie inicjatywy.
Rezerwat jest na lądzie i z tym rezerwatem chyba wszyscy czują się bardzo dobrze. Mogą chodzić tam górą po tym klifie, tak. Nie ma problemu.
Tak, rzeczywiście. Ten rezerwat zresztą jest bardzo stary. On pochodzi z czasów przedwojennych i to jest jeden z tych nielicznych rezerwatów, gdzie nie ma tabliczki zakaz wstępu i bramki, tylko rzeczywiście można tam chodzić. Te obiekty, które tam są chronione, głównie zbiorowiska drzew z takiego pierwotnego lasu nadmorskiego, tym małym ruchem turystycznym nie są zupełnie zagrożone. I dokładnie to samo chcielibyśmy wprowadzić do tej części podwodnej. Tam powinni pokazywać się wędkarze, powinni się pokazywać właśnie ludzie nurkujący, ci, którzy pływają, oglądają to nawet z wysokości jakiejś łódki, czy brodząc w przeźroczystej wodzie.
Właściwie co to znaczy, co to zmieni wprowadzenie tego rezerwatu podwodnego?
Mogą być różne inne formy ochrony przyrody. Nazywa się to użytek ekologiczny albo obszar naturowy. One mają jednak jedną słabą cechę, a mianowicie te inne formy ochrony zakładają możliwość ingerencji człowieka w brzeg. Natomiast to jest to, przed czym należy ten miejsce ochronić. My lansując, czy też starając się o powołanie tego rezerwatu, chcemy przede wszystkim zablokować ciężki przemysł. Chcemy zablokować te wszystkie pomysły stawiania progów, betonowania, utwardzania, poprawiania profilu brzegu. Niech to będzie tak, jak jest, niech to się odbywa naturalnie. Tutaj wydaje mi się, mogę nie mieć racji, być może inna forma będzie równie mocna, ale na razie tego nie widzę. Wydaje się, że rezerwat jest najwłaściwszy. Rezerwat nas ochroni właśnie przed tymi ciężkimi zmianami.
To nic z mojego pomysłu, żeby stworzyć w tym miejscu na wodne osiedle, na palach z widokiem na klif.
To znaczy, to są rzeczy do dyskusji, ponieważ takie na wodne osiedle pewnie nie zaszkodziłoby temu rezerwatowi jako takiemu, gdyby...
Teraz bardzo szybko tak naprawdę sobie o tym pomyślałem.
Nie, bo są oczywiście takie miejsca na świecie, gdzie na przykład prowadzone są tunele podwodne i można oglądać to, co się dzieje idąc takim tunelem, tak jak w wielkim akwarium się przechodzi. Przez większą część roku woda przybrzeżna Bałtyku jest mętna albo z powodu zakwitu glonów, albo z powodu sztormów, więc ta widoczność jest kiepska, czyli to nie jest to, co gdzieś w spokojnym, skalistym miejscu na Morzu Śródziemnym można sobie rzeczywiście spacerować pod wodą po takim ogrodzie. U nas to się będzie udawało w pewnych sezonach tylko, więc pewnie nie ma sensu robić jakiejś wielkiej, kosztownej instalacji, która tak naprawdę byłaby atrakcyjna przez kilkanaście dni w roku tylko. Ale właśnie te miękkie formy, pływanie, nurkowanie, wędkowanie, oglądanie, to wszystko jest jak najbardziej wskazane i to jest coś, co powinno ludziom te podwodne krajobrazy przybliżyć.
To właściwie ta cała batalia o klif, czy o ten rezerwat podwodny, to jest sprawa filozofii.
Tak, w dużym stopniu, ponieważ od...
Czy chcemy również w dużej aglomeracji, w dużym mieście otaczać się zielenią i żywą i prawdziwą naturą?
O tyle jeszcze jest to bardziej kłopotliwe, że koronę klifu z drzewami każdy widzi, każdy może mieć swoje zdanie na temat, że ten dąb mu się podobał, on wolałby buki na przykład zamiast dębów albo coś takiego. Natomiast to, co jest pod wodą, no to bardzo niewiele osób widziało. Ci, którzy pływają pod wodą z maską czy z płetwami, to jest wciąż oczywiście znaczna mniejszość społeczeństwa. Więc tak naprawdę chcemy przekonać mieszkańców Trójmiasta, żeby chronili coś, czego nie widzieli i prawdopodobnie wielu z nich nie zobaczy. Możemy to przybliżyć za pomocą zdjęć, filmów, popularyzacji. No ale tu się odwołujemy troszkę do takiego poczucia, że ogromna większość ludzi, z którymi rozmawiamy, chciałaby wiedzieć, że ta przyroda jest chroniona, nawet jeżeli z niej nie skorzystają. To jest troszkę tak, jak pewnie każdy z nas chciałby wiedzieć, że gdzieś tam w chińskich lasach, w górach żyje panda. Nie musi tam pojechać, nie musi tej pandy dotknąć, ale dobrze się czuje, wiedząc, że ktoś tę pandę tam chroni, ona tam sobie chodzi. I to jest troszkę taka nasza panda, której my pewnie nie zobaczymy, większość z nas nie zobaczy. Natomiast wiemy, że coś wartościowego, naturalnego mamy w granicach miasta. Natomiast ci, którzy zobaczą, no to zobaczą naprawdę bardzo fajne zgromadzenie kolorowych, różnorodnych stworzeń. Najlepsze, na co nas stać w Bałtyku, który generalnie jest dość szary i ubogi. Ale to jest jakby taki talerz z przystawkami najlepszymi, które się dało zebrać z całego naszego morza.
To sprawa smaku w takim razie i wrażliwości.
Wrażliwości w ogromnym stopniu, bo to są rzeczy ładne, jak mówię, my je możemy pokazać na zdjęciach i to jest taka troszkę wrażliwość właśnie kogoś, kto odbiera sztukę. Nie mam w domu Monalizy na ścianie, ale Znam doskonale ten obraz, widziałem reprodukcję, mam reprodukcję i coś takiego pewnie też dotyczy przyrody, że te obrazy kolorowych, czarnych, czerwonych glonów, pomiędzy którymi uwijają się zupełnie kolorowe jak na Bałtyk ryby, jeżeli my te obrazy gdzieś zobaczymy, możemy być z nimi emocjonalnie związani i możemy powiedzieć tak, ja chcę, żeby to tutaj było. Zamiast betonowej ścianki czy wzmocnienia.
Nawet jeżeli do tego jeszcze, do tej wrażliwości jako społeczeństwo nie dojrzeliśmy, to warto pomyśleć o tym, żeby tego nie stracić, zanim dojrzejemy.
Ja myślę, że zupełnie jest nieźle z naszą wrażliwością. Kłopot jest tylko taki, że w ogromnej większości tych dyskusji pojawiają się pytania takie troszkę nerwowe, no dobrze, ale jakie mamy takie poważne powody, żeby to chronić? Ja się przychylam do takiego zdania, które w tej chwili Amerykanie bardzo lansują, że najważniejszą decyzją jest decyzja konsumencka. Ja chcę. Nie muszę się tłumaczyć, dlaczego ja chcę. I tak jak ja idę do sklepu, wybieram na przykład puszkę z tuńczykiem, który jest łowiony w sposób nieszkodzący delfinom, to nie dlatego, że wierzę, że w ten sposób uratuję bezpośrednio jakiegoś delfina, tylko po prostu ja chcę się tak zachowywać, żeby się przyczynić do tego, żeby te delfiny miały się lepiej. I takie wybory konsumenckie, jeżeli one się rozpowszechniają, mają ogromną siłę, bo tak naprawdę to oczywiście ludzie decydują poprzez swoje wybory, głosowanie w końcu, kogo wybierzemy, żeby nas reprezentował, na przykład w takich sprawach, żeby miał takie zdanie, które będzie polegało między innymi na tym, żeby zachować taki kawałek.
Marcin Węzławski, Polska Akademia Nauk w Sopocie. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.